komentarze Radia Tok FM. Anna Raszuk, w studiu profesor Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wczoraj premier wypowiedział wojnę pseudo-kibicom. Rząd ogłosił specjalny pakiet ustaw, który ma nas też chronić na Euro 2012. Generalnie ma chronić porządku publicznego. Są tam sądowe zakazy stadionowe, które już by obejmowały wszystkie imprezy masowe, nie tylko jedną określoną. Ma być zapis, że jeśli policja uzna, iż stadion nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, tak było w Bydgoszczy, wojewodowie będą musieli zamykać takie stadiony dla publiczności. Będą też specjalne taki monitoring, czyli wyposażanie kiboli z zakazami stadionowymi w elektroniczne bransolety i zatrzymanie ich w domu w trakcie meczów. Również rozprawa odmiejscowiona, która toczyłaby się szybciej i sprawniej, bo bez doprowadzenia stadionowego chuligana do sądu poprzez wideokonferencję wyrok będzie zapadał na stadionie. Co pani profesor na te wieści?
Bardzo dbam o to, żeby mieć głos spokojny i żeby się nie dać ponieść emocjom, ponieważ to wymaga jednakże, jeszcze raz omówienie od początku, zarówno słowa, jakie tutaj padają, jak i propozycje, które padają, pokazują, że w gruncie rzeczy chyba chodzi o coś innego i trzeba byłoby się zajrzeć za kurtynę, zobaczyć, co naprawdę się dzieje, prawda? Wywołujemy kolejną wojnę, szukamy kolejnego dogodnego wroga i tym wrogiem w tej chwili są no właśnie te słowa, które tutaj padają. Pseudokibice. Ja mam przed sobą pracę doskonałą magisterską pana Dominika Morgały, pracę pani Joanny Sochackiej, książkę Chlebowicza o chuligaństwie stadionowym Macieja Salińskiego. Jest bardzo duża literatura. Wygląda na to, że jednakże ani premier, ani rząd, ani nikt, kto byłby do tego wydelegowany, nie zapoznał się z tym. Nie mamy wiedzy, nie wiemy, przynajmniej my nie wiemy, nie mamy świadomości, nie mamy wiedzy, do jakiego stopnia wiedzę taką posiada rząd. Jak wygląda tak naprawdę struktura organizacji i ludzi, którzy biorą udział w tych spotkaniach sportowych. Jak pani mówi pseudokibice, to dla mnie to są animalsi i zadmiarze, prawda? Mhm. Czyli bardzo specyficzna grupa. Oprócz tego mamy całą dużą ilość innych grup, które w tym wszystkim biorą udział, ale mamy również przepisy już od dawna obowiązujące, które mówią o tym, że jeżeli chcemy wejść na stadion, to musimy mieć indywidualną legitymację. Jesteśmy kontrolowani przy zakupie biletów, przy wejściu na stadion. Wiemy również o tym, że policja ma prawo wydać zarządzenia, jak ma stadion wyglądać przed rozpoczęciem się meczu. I te wszystkie wymagania są spełniane przez organizatorów meczów. Czyli jeżeli w następstwie tego dochodzi później do zachowań niewłaściwych, to ja podejrzewam, że są tutaj przede wszystkim dwa elementy. Pierwsze to jest prowokacja. I ja naprawdę podejrzewam, że jeżeli ktoś jest pijany na stadionie, kiedy nie można wejść na stadion z alkoholem i ma być to sprawdzone między innymi przez tą policję, a następnie takie rzeczy zaczynają mieć miejsce, to znaczy, że to może być prowokacja. I tutaj apel do panów, którzy biorą udział w tych sportowych imprezach, nie dajcie się, bo bardzo chętnie na was będą zrzucane właśnie te wszystkie problemy, które wynikają z tego, że po pierwsze nie jesteśmy gotowi na kopanie piłki w 2012 roku, o czym rząd wiedział dokładnie w momencie, kiedy się zobowiązywał do pewnych terminów. Wiadomo, że już wtedy było wiadomo, inżynierowie, którzy pracują na tych stadionach, wyraźnie mówili, że nie dadzą rady. My żeśmy ogłosili, że nie damy rady miesiąc temu. Czyli tak naprawdę w tej chwili potrzebujemy na gwałt innego, zastępczego tematu po to, żeby nie mówić o tym, co naprawdę nas boli. Nie jesteśmy gotowi z drogami, nie jesteśmy gotowi z infrastrukturą, nie wypełniamy zobowiązań, które na siebie nałożyliśmy.
Ale to było bardzo widowiskowe. Widzieliśmy,
tak,
co się
ale działo. I teraz zbrodnia? Jeżeli ktoś używa takiego słowa, to musi wiedzieć, o czym mówi. To jest określony podział przestępstw.
Retoryka na wyrost.
40 tysięcy szkód. To tak naprawdę ten klub pokryje bardzo szybko, ale następna rzecz, o której powiedziałam, pierwsze to podejrzewam prowokację, a dwa, przepraszam bardzo, ile płacimy policjantom i ilu policjantów pracuje przy ochronie tych meczy? Nie pracują widocznie właściwie. Trzeci moment. Dajmy wreszcie możliwość zadziałania prawu, które ustanawiamy. To wygląda jak zabawa w wojnę na podwórku, kiedyśmy stawali sobie w kółku i zakreślali teren, który do nas należał, wycieraliśmy i robiliśmy to na nowo. Tak się w tej chwili rząd zachowuje. To jest dobre na podwórku dla siedmiolatka, to nie jest dobre dla rządu dużego państwa. Nie można za każdym razem tworzyć nowych przepisów i udawać, że to nam będzie załatwiało problemy. Trzeba wreszcie pozwolić, żeby te przepisy działały, a to, żeby te przepisy działały, wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, konsekwentnego, odpowiedzialnego i odważnego brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i podejmowania decyzji. Mamy przykład policjanta, który zwraca się do organizatorów meczu w drugim mieście o wydanie pozwolenia na udział w meczu człowiekowi, który ma zakaz brania udziału w meczach w innym mieście. Prawdopodobnie doszło do tego, że w tym drugim mieście nie chciano mu sprzedać biletu, bo się bano.
Nie obowiązywał pucharu. Nie...
I my zwalniamy tego człowieka z pracy, my z niego robimy jakiegoś kogoś, kto jest nieodpowiedzialny. Jedyny, który zachował się zgodnie z prawem. Jedyny, który podjął odpowiedzialną decyzję, dostaje w łeb. Czyli, panie premierze, trzeba się liczyć z tym, że następni również będą bezczynni, bezwolni, będą przerzucać na wszystkich innych odpowiedzialność, ponieważ jeżeli naprawdę ktoś pracuje, to jest za to karany, to niestety nie będzie niczego dobrego.
No ale wszyscy komentatorzy twierdzą, że to absurdalne, iż zakaz stadionowy do tej pory nie obowiązywał na innych imprezach, tylko na jakimś meczu w Pcimiu tak naprawdę, co było bez sensu, bo wiadomo, że ten sam człowiek, który pojedzie gdzie indziej, będzie się zachowywał tak samo.
Jak się ludzie będą zachowywać, to jest też odrębna sprawa, ponieważ jeżeli właśnie nie będzie prowokacji, jeżeli nie będzie, te grupy wbrew pozorom mogą nas niepokoić nie tylko dlatego, że są hałaśliwe, prawda? Magia tysiąca gardeł, które krzyczy, i to rzeczywiście młodzi ludzie nabuzowani mogą sprawiać wrażenie niebezpieczne, ale oni mają wewnętrzną organizację. Jak się o tym poczyta, to widać, że właściwie oni zapewniają sobie to, czego nie dostają gdzie indziej. Wsparcie, poczucie wartości, poczucie honoru i uczciwie mówiąc, to wydaje mi się, że troszeczkę, jeżeli popatrzymy na to szerzej, rząd się do tego przyczynia, jeżeli chodzi o przejawy negatywne.
Że stygmatyzuje jeszcze bardziej, tak?
To znaczy daje zły przykład. W momencie, kiedy mamy do czynienia z chuligańską akcją kradzieży przestrzeni publicznej przez firmę Adidas, która zamalowuje mur graficiarski na wyścigach, wspaniałą uliczną galerię, która się również rządzi swoimi prawami i gdzie ludzie przestrzegają norm bez konieczności posyłania tam policjantów i bez konieczności grożenia im karami, nie ma nawet przeproszenia, nie ma nawet stwierdzenia ze strony właśnie tego samego rządu, że takie zachowanie jest niewskazane. Jak banki robią nam wielkie kryzysy gospodarcze, to my im dajemy pieniądze. A w momencie, kiedy 40 tysięcy strat ponosi stadion, co jest bardzo złe, i oczywiście powinni pokryć te szkody w pierwszej kolejności ci, którzy zrobili to, ale w drugiej kolejności zrobi to oczywiście prawdopodobnie ten klub, który posiada ten stadion, bo on na tym zarabia. I to jest trzecia rzecz, o której pamiętamy. Możecie państwo zamknąć stadiony oczywiście i żądać tego, żeby te mecze odbywały się przy pustej publice. Tyle tylko, że w bardzo szybkim czasie okaże się, że to będą takie straty gospodarcze, że prawdopodobnie zrobimy kolejny pakiet przepisów, które jednak pozwolą nam zarabiać pieniądze, bo też o to w tym wszystkim chodzi.
Właśnie słuchacz raz napisał w związku z wypowiedzią premiera o zamykaniu stadionów. Pyta o odpowiedzialność zbiorową. Dlaczego on, który po prostu chodzi na mecze, jest normalnym kibicem, ma karnet, chodzi na wszystkie mecze swojej drużyny, nikogo nie bije, nie rzuca kamieniami, nie przychodzi pijany na mecze, ma ponosić konsekwencje też, no i tak, wysłuchiwać tego wszystkiego jako odpowiedzialny za wyczyny tych grup.
A ja chcę dodać, że o wiele bardziej wolę, jeżeli już nazwę to brzydko, to mordobicie odbywa się na stadionach, niż kiedy bicie są... Nie, kiedy bite są kobiety w domu i wtedy nie ma premiera, który by protestował, żądał, działał, prawda? No tyle tylko, że to działanie powinno polegać na czym innym. Nie na kolejnych przepisach, tylko na wprowadzeniu tego, co mamy. Naprawdę mamy wystarczająco dużo. I wystarczy egzekwować w pierwszej kolejności obowiązujące prawo, a nie pokazywać, że się działa, bo to chyba na tym polega. Czy być może mamy do czynienia z kryzysem władzy? Być może mamy do czynienia z kryzysem władzy w dwójnasób. Po pierwsze, ta władza podejmuje zobowiązania, o których wie, że nie jest w stanie wykonać, a po drugie zajmuje się rzeczami, które mają stwarzać pozory, że ona rzeczywiście istnieje. My jesteśmy w stanie pokazać bardzo wiele obszarów, gdzie rzeczywiście rząd jest potrzebny, władza jest potrzebna i gdzie te działania mogą być podejmowane. Poza stadionami, gdzie sprawa już jest wystarczająco, uważam, dobrze przygotowana. Naprawdę. Jesteśmy świetnie przygotowani do tego, żeby przy założeniu, że te wszystkie służby i te wszystkie elementy, które są przewidziane, od legitymacji, przez kontrolę przy wejściu, również poprzez zakazy wstępu na stadiony dla osób, które złamały zasady postępowania.
To nie obowiązywało, jak mówię, na różnych stadionach, tylko na jednym wybranym. Teraz ma zacząć obowiązywać rzeczywiście na wszystkich.
Możliwość zakazu, była już i wcześniej. Trzeba było tylko z tego korzystać. A poza tym naprawdę ta kontrola zaczyna się w momencie zakupu biletów. Moje studentki próbowały kupić bilet na stadion, gdzie kopią piłkę, i to wymagało ogromnej ilości identyfikacji, potwierdzania danych, zdjęcia. Także to nie jest prosta sprawa.
Jak ktoś chce skontrolować, to może.
Może. I oczywiście przy wejściu również kontroluje się to, czy się posiada alkohol, czy nie. Czyli jeżeli do takich zachowań dochodzi, to dochodzi, jak już powiedziałam, z dwóch powodów. Po pierwsze, komuś może na tym zależeć, a po drugie, ci, którzy są odpowiedzialni za ochronę tych meczy, nie wypełniają swoich zadań. I to oni w takim razie powinni ponosić konsekwencje, a nie cała społeczność, która chce uczestniczyć w tych i obserwować.
Nasi słuchacze też na naszym profilu na Facebooku piszą o tym, że jest o tych wszystkich ważnych sprawach, których żeśmy się nie doczekali, wypełnienie zobowiązań różnych, jeszcze pamiętanych z expose, ani o Krusie, ani o bitych kobietach, ani o różnych rzeczach, które uważamy za istotne. Nie mówi się, tylko właśnie takie spektakularne fajerwerki odpala się.
I chyba dlatego bardzo jest ważne, żeby to wyraźnie powiedzieć, że my wiemy, że to jest zasłona dymna, że to jest zastępczy temat, że to jest stwarzanie pozorów działania, tyle tylko, że kosztem pewnej specyficznej grupy, prawda?
Bo są, a jednocześnie jest to... Euro 2012 jest sprawą narodową. Jest traktowany jako najważniejsza sprawa Polska, może poza prezydencją.
Jestem w stanie wskazać inne ważniejsze problemy, natomiast zgadzam się z tym, że jeżeli się podjęło pewne zobowiązania, to trzeba było na początku powiedzieć, nie damy rady, a naprawdę ci, którzy budowali stadiony, mówili to władzom, że nie dadzą rady w takich terminach, jakie są wyznaczone, i pewnie to jest pół biedy, bo odbędzie się może mniej meczy, może trochę o miesiąc później, czyli to nie jest najgorsze, ale wszystko inne, które jest z tym związane, ja już pomijam drogi, ale pewna kultura właśnie takiego codziennego bycia, czyli traktowania ludzi, również tych, którzy przychodzą na te zawody. Jeżeli będziemy ich wszystkich nazywać zbrodniarzami, przestępcami i mówić o jakichś potwornościach, które się tam odbywają, językiem nienawiści, niechęci i odpychania, to się możemy liczyć z tym, że rzeczywiście poniesiemy klęskę, nie tylko finansową, ale również klęskę jako społeczeństwo,
myślę,
które będzie postrzegane jako...
O tym języku wojennym, że on za każdym razem zachęca do pewnych wzmożonych jeszcze działań.
Tym bardziej, że popatrzmy sobie, no w tej chwili władza zachowuje się jak grupa ludzi, która nie ma za dużo kwalifikacji, jest u władzy, bo się wzajemnie popiera, a po drugiej stronie są często ludzie, którzy nie mają dość, nie mają pieniędzy, ale niczym innym się nie różnią. Oni też nie mają kwalifikacji, oni też się na wielu rzeczach dobrze nie znają, natomiast mają coś, co jest niezwykle cenne, mianowicie pewien kod honorowy, pewne zasady, które ich obowiązują. Co więcej, pamiętajmy o tym, że i tutaj właśnie ja naprawdę zachęcam nasze władze, jest sporo specjalistek i specjalistów w tej dziedzinie, jest naprawdę dużo dobrych prac napisanych i pokazuje to, i być może to jest też obawa. To są ludzie, którzy są świetnie zorganizowani, przestrzegają kodów i norm ustalonych bez obowiązku egzekwowania tego przez oficjalną władzę, i być może to władzę niepokoi. Natomiast to są również ludzie, którzy wspierają domy dziecka, organizują dla młodzieży, która jest mało majętna, najróżniejsze obozy i zajęcia.
O kibicach?
Ja mówię o różnych formach kibiców, tak. I chuligani.
Różnych stowarzyszeniach.
Tak, i chuligani, którzy dążą do tego, żeby to pojęcie chuliganów zabrzmiało pozytywnie, i ja im życzę jak najlepiej.
Broni chuliganów.
Bronię chuliganów tak, jak oni się sami identyfikują. To jest pewna formacja właśnie bardzo honorowa, która ma poczucie świadomości społecznej, wysoki stopień zorganizowania, przywiązania do klubu. To są rzeczywiście ludzie, którzy nie są po prostu zwolennikami ABBY czy Czerwonej Gitary, jak w moim przypadku, tylko to się wiąże z pewnym poczuciem współpracy, zależności i czegoś więcej. I wydaje mi się, że warto byłoby również temu się przyjrzeć, a nie tylko nazywać ich zbrodniarzami.
Bardzo dziękuję pani profesor. Profesor Monika Płatek-Karnicka z Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Zapraszam na informacje Radia Tok FM.